Jaszczyk, TOK FM.
A wojsko irańskie zagroziło atakiem na instalacje naftowe w krajach Zatoki Perskiej, jeśli Izrael będzie kontynuował ataki na infrastrukturę energetyczną Iranu. Cena ropy może przekroczyć $200 za baryłkę, ostrzegł Teheran. Kolejne samoloty rano mają wystartować po Polaków na Bliski Wschód. Dwa samoloty wojskowe i jeden lotowski mają polecieć do Maskatu w Omanie. Tam mają być konwojami przetransportowani Polacy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Do tej pory region objęty konfliktem opuściło ponad 7 tysięcy naszych rodaków. Błażej Kulesza.
Na lotniskach na Bliskim Wschodzie zwiększa się przepustowość połączeń, co rodzi nadzieje na szybkie powroty, ale w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pozostaje około 15 tysięcy Polaków. Operacja będzie kontynuowana do skutku, mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
W kolejnych dniach będziemy wysyłać kolejne samoloty w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności do Rijadu i Maskatu.
Sytuacja z wylotem wciąż jest niepewna, o czym świadczą dotychczasowe transporty i konwoje, mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk.
Bezpośrednio po tym, kiedy nasi obywatele zostali ewakuowani z Riyadu, właściwie kilka godzin później lotnisko zostało zamknięte z powodu zagrożenia z powietrza.
Codziennie do Polski wraca około 1500 osób. W środę i w piątek samoloty mają polecieć po Polaków do Bangkoku. Błażej Kulesza, TOK FM.
A szef MSZ-u Radosław Sikorski będzie gościem jutrzejszego poranka TOK FM o godzinie 8.40. Jestem w stanie z każdym spierać się, ale na argumenty, mówi Przemysław Czarnek. Kandydat PiSu na premiera zapowiada spotkania, objazd po kraju i budowę programu, który ma zapewnić Prawu i Sprawiedliwości zwycięstwo w wyborach parlamentarnych.
Ja jestem w stanie spierać się z każdym na argumenty, z każdym, ale na argumenty, a nie na hejt, kłamstwo, na manipulacje. Rozmawiałem dzisiaj z moją żoną i mówiła mi dokładnie to samo. Powiedz wszystkim, i nasze dzieci, i ty, możemy odpowiadać na wszystkie pytania, bo nie mamy nic do ukrycia.
PiS chce wejść w buty Konfederacji, mówią z kolei politycy koalicji rządzącej. Wystąpienie Czarnka na konwencji partii w Krakowie komentuje Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.
Nie wątpię, bo butów tam nie brakowało. Część z nich rzeczywiście właśnie w konfrontacji z Unią Europejską, te różne OZE, SROZE, TSUE, SRUE i tak dalej, to na poziomie wujka z wesela. No PiS chce wejść w te same buty, co Konfederacja.
Rządzący twierdzą, że wybór byłego ministra edukacji na kandydata na premiera PiS oznacza koalicję z Grzegorzem Braunem. Czarnek twierdzi jednak, że nie ma takiej możliwości. Na polskich drogach jest bezpieczniej. Z roku na rok spada liczba wypadków drogowych, również tych ze skutkiem śmiertelnym. Ale to nie znaczy, że nie może być lepiej. Anna Gmiterek-Zabłocka.
Z badań wynika, że część z nas wciąż jeździ za szybko. Dodatkowo nie zawsze umiemy się zachować. Na przykład wtedy, gdy wyskoczy nam przed maskę samochodu zwierzę, albo gdy wpadniemy w poślizg. Po otrzymaniu prawa jazdy mało kto decyduje się na dodatkowe szkolenia. A warto, mówi ekspert Jakub Jankowski.
W takich ośrodkach techniki jazdy są specjalne płyty poślizgowe i urządzenia, które mają wywołać różne efekty drogowe, zasymulować te efekty w bezpiecznych warunkach. Więc tu nie ma ryzyka, że coś uszkodzę, zniszczę w samochodzie, natomiast można właśnie poćwiczyć różne elementy jazdy.
Na drodze nie warto być zbyt pewnym siebie, dodaje instruktor Krzysztof Ćwikliński i wskazuje, że lepiej poćwiczyć panowanie nad autem w sytuacjach kryzysowych.
A to już jest naprawdę wyższa szkoła jazdy. Trzeba zrobić to w odpowiedni sposób, umiejętnie, w odpowiednim tempie, żeby systemy zagrały razem z kierowcą.
Szkolenie z doskonalenia techniki jazdy to koszt rzędu kilkuset złotych. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
W wielu miejscach w nocy temperatura poniżej zera, nad ranem na zachodzie mogą pojawić się mgły. W poniedziałek znowu dużo słońca, na termometrach zobaczymy od 9 stopni na Helu, 10 na północnym wschodzie, około 15 w centrum, do 17 na zachodzie oraz południu i lokalnie 18 na południowym zachodzie.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Dobry wieczór, to jest audycja Dobra Terapia. Przy mikrofonie dr Armen Mehakian.
Dobry wieczór oraz jak zawsze Zuzanna Piechowicz.
A dziś w dniu Międzynarodowego Dnia Kobiet zastanowimy się trochę na temat tego, jakie znaczenie ma płeć w kontekście profilaktyki zdrowia psychicznego. Czy kryzysy zdrowia psychicznego kobiety i mężczyźni jako ogół, bo to chodzi bardziej o ogół, przeżywają inaczej i z innych powodów trafiają do takich gabinetów jak twój, ponieważ jesteś psychoterapeutą, ale jesteś też konsultantem biznesowym, więc przyznam szczerze, że dzisiaj to mnie też ten kontekst pracy w kontekście zdrowia psychicznego i płci też bardzo interesuje. Dodam też, że jesteś autorem książki Nie musisz.
Dużo tych informacji, to dużo, rzeczywiście to wszystko prawda.
Dziękuję za potwierdzenie tutaj, że żadnej dezinformacji nie ma w tym przedstawieniu.
Dbać rzeczywiście o rzetelność, tak też robimy. Przy każdej audycji mówimy, że to nie jest okazja, przy której prowadzimy psychoterapię, bo...
Ja tu w ogóle nie prowadzę psychoterapii, bo nie jestem psychoterapeutką, tak, ale ty to robisz tak na co dzień.
Ale nie robię tego w radio, jest to audycja, która ma wymiar psychoedukacyjny. W ramach takiego rozszerzenia tematu, o którym porozmawiamy dzisiaj, zresztą to jest okazja, żeby państwa zachęcić do tego, żebyście do nas dzwonili, będziecie mogli aktywnie uczestniczyć podczas tej audycji. Skupimy się dzisiaj również na takich aspektach jak to, jaki w ogóle jest udział kobiet w zdrowiu psychicznym. To znaczy, co takiego jest w kobietach, że tak czy inaczej, prędzej czy później w każdym procesie psychoterapeutycznym na przykład się pojawi matka. Że ten element związany z relacją z matką ma tak istotne znaczenie. Jeszcze uwzględnimy jedną bardzo ciekawą sprawę, co takiego, z czym być może wiąże się to, że jednak blisko 60%, prawie 70% osób, wśród osób korzystających z psychoterapii to są kobiety. Czyli, że kobiety częściej sięgają po pomoc, zarówno jeśli chodzi o psychoterapię jako taką, jak i jeśli chodzi o aktywności mające taki charakter wspierający na przykład w środowisku zawodowym. Więc o kobietach, kobiety będą centrum zainteresowania i zastanowimy się właśnie, jak właśnie rola kobiety wpływa, konstruuje być może nasze psyche.
To są, przepraszam, to są nasze pomysły na dzisiejszą audycję, ale jak zawsze to państwo będą przede wszystkim ją tworzyć, państwa refleksje, państwa pytania. 22 44 44 044. Zachęcamy do dzwonienia. Rozmawiamy dzisiaj szeroko o zdrowiu psychicznym w kontekście właśnie kobiet i tego, jaką rolę odgrywają, jak też dbają o to zdrowie psychiczne, a dzisiejszą audycję wydaje Maria Mrączkowska, a realizuje Adam Brzeziński. Powiedz mi, dlaczego kobiety szybciej sięgają po wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego? No bo wiemy to z badań tych, które mówią o tym właśnie, jak mówisz, ile kobiet korzysta z psychoterapii, jakby, że jesteśmy większością jako kobiety osób korzystających z psychoterapii. Jednocześnie nie jest tak, że znaczy tu popraw mnie, jeżeli się mylę, no ale mamy na przykład taką niechlubną statystykę, że jeżeli chodzi o kwestie prób samobójczych, które się kończą śmiercią, to tutaj przodują w tej sprawie mężczyźni. Czyli to nie znaczy też, że mężczyźni nie, na przykład nie przeżywają kryzysów zdrowia psychicznego, tak? Jak ty rozumiesz ten układ, tak? Te dane wokół zdrowia psychicznego i płci?
Mhm. W ramach doprecyzowania to jest tak, że więcej prób jest jednak z udziałem kobiet, natomiast więcej
śmierci
w wyniku samobójstwa, no to rzeczywiście mężczyźni. No to jest powodowane różnymi sprawami, między innymi i to jest ściśle związane z płcią, czyli z pewną impulsywnością i z większą agresją. I tu pewnie potrzebowalibyśmy więcej czasu, żeby wyjaśnić dokładnie, co mamy na myśli, ale chodzi o pewne cechy osobowości, przy których mężczyźni, najkrócej mówiąc, mniej boją się takich radykalnych rozwiązań, w wyniku czego po prostu trudno odratować po takiej próbie, a z kobietami te próby mają inny charakter po prostu. Ale to jeśli chodzi o same statystyki, natomiast zapytałeś też, o co to chodzi, że kobiety się częściej zgłaszają? To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że to dotyczy też na przykład takich aktywności związanych z rozwojem zawodowym. Również w organizacjach, bez względu na rolę, czyli myślę teraz i o członkach zarządu, i o wysoko funkcjonujących menedżerach, i w ogóle w organizacjach, również kobiety częściej są świadome tego, że korzystanie z pomocy zewnętrznej jest przydatne. Tak mógłbym powiedzieć zupełnie ogólnie, więc to jest ciekawa sprawa. O co to chodzi, że kobiety mają większą skłonność do tego, żeby poprosić o pomoc, bo wydaje się, że już doprecyzowaliśmy, że to nie jest związane z tym, że częściej cierpią, bo to nie w tym rzecz, tylko mają większą gotowość do sięgania po pomoc.
I jak ty to rozumiesz?
Nim powiem, jak ja to rozumiem, zachęcam Państwa, żebyście do nas zadzwonili, zachęcamy, żebyście zadzwonili do nas. Bardzo nas interesuje fakt, czy jesteście w stanie wymienić kobiety, różne kobiety, którym zawdzięczacie to, kim jesteście dzisiaj. Być może to była matka, nauczycielka, babcia. Bardzo będziemy zbudowani, jeśli zechcecie zadzwonić i podzielić się z nami właśnie, co to za kobiety spowodowało, że jesteście kim jesteście, bez względu na to, kim jesteście dzisiaj.
22 44 44 0 44, to numer telefonu do studia, 22 44 44 0 44.
Możecie też z nami kontaktować się za pomocą naszych mediów społecznościowych, szczególnie na Instagramie jesteśmy na bieżąco, więc możecie Państwo również tam wysyłać do nas pytania. Więc wracamy do wątku, który rozpoczęliśmy. Co stoi za tym, że kobiety częściej zgłaszają się po pomoc? I to jest w ogóle ciekawa sprawa, którą mam nadzieję, że jeszcze rozwiniemy w tym kontekście, dlaczego tak właśnie znacząca jest różnica, jeśli chodzi o osoby, jeżeli chodzi o płeć. To znaczy, ta różnica jest naprawdę bardzo duża i ja wspomniałem tu o psychoterapii jako takiej, wspomniałem o aktywnościach związanych z rozwojem zawodowym.
Natomiast... Ale też większość psychoterapeutów jako grupy to jednak są też psychoterapeutki, prawda?
No, rzeczywiście nie ułatwiasz sprawy, to prawda, natomiast tym pozwól, że się nie zajmiemy dzisiaj.
Próbujesz
to też...
niuansować, widzę, a ja ci zupełnie nie pozwalam, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe, jak to funkcjonuje. I też, wiesz, no, myślę o takich przestrzeniach, gdzie to mężczyznom jest trudniej. I tutaj wyraźnie widzimy, że mężczyznom trudniej jest sięgać po pomoc. Ale uratuje cię pani Agnieszka z Krakowa. Pani Agnieszko, dobry wieczór, witamy na antenie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Chciałam właśnie odnieść się do tego, co Państwo mówicie, to znaczy w kontekście tej osoby, która taki duży wpływ miała na mnie, kobiety, i to była moja babcia. I myślę, że właśnie w dużej mierze nie tylko, ale jestem dzięki niej właśnie taka, jaka jestem. I właśnie nie była to moja mama tak do końca, znaczy pewnie ona też miała wpływ, ale ja przez pierwsze 4 lata swojego życia po prostu byłam z babcią, a rodzice tylko do mnie dojeżdżali, tak? I więc ten taki okres, który bardzo był dla mnie ważny, był pod jej wpływem kształtowany. No i się z tego w sumie cieszę, powiem bardzo. Bo była... No bardzo fajną osobą, taką ciepłą i bardzo robiła dużo dla innych ludzi, szczególnie dla rodziny, a z kolei moja mama jest osobą bardzo skoncentrowaną na sobie. I tak kiedyś sobie pomyślałam, że gdybym była tylko z mamą, której zresztą mi bardzo brakowało i bardzo za nią tęskniłam, to jednak byłabym inna. I tak myślę, że mogłoby mi zabraknąć tego patrzenia od strony innych osób i takiej właśnie perspektywy od siebie, tak? A też a propos sięgania po terapię, no to powiem szczerze, że ja już w wieku 25 lat byłam pierwszy raz na terapii, a to było już jakąś chwilę temu, bo ja mam 56 lat i wtedy nie było to zupełnie... bym powiedziała popularne, tak? I w sensie takim, że dostępne i też jakby no nie sięgało się po to tak łatwo, tak? Ale i później kilka razy w takich momentach jakiegoś kryzysu, kiedy nie mogłam sobie z pewnymi rzeczami dać sama rady, to potem to już nawet wiedziałam, kiedy trzeba sięgnąć po tą pomoc zewnętrzną, tak? Żeby sobie jakoś pomóc. I sięgałam po to, tak? I sięgałam właśnie dlatego, żeby na początek pomóc sobie z tą trudną relacją, którą miałam z mamą. Ale moja babcia zawsze była taką osobą, która była bardzo taka akceptująca, nieoceniająca. I zawsze była tą osobą, taką bezpieczną przystanią, do której ja też mogłam wracać. A po tym, jak jej zabrakło, a żyła 97 lat, to też... To dalej funkcjonuje i nie ma, ale w mojej głowie jest coś takiego, że ona mi na przykład mówiła, że coś tam się ułoży, że sobie dam z czymś radę. I takie pozytywne jej myślenie i takie nastawienie do mnie, to ono dalej we mnie jest. Mhm. Może jej nie ma już 20 lat ponad.
Pani Agnieszko, bardzo dziękujemy. A proszę jeszcze powiedzieć, czy to była mama mamy, czy
tak.
Taty?
Mama.
Czyli to po raz kolejny widać, że czasami dziadkami jesteśmy lepszymi niż być może rodzicami. To znaczy, że mamy większą wprawę, może tak jest, że z czasem te nasze metody wychowawcze, czy naszych rodziców, to często jest tak, że dziadkowie są lepszymi dziadkami niż byli w stanie być rodzicami, jeśli chodzi o ten obszar taki wychowawczy, czy obszar bycia w relacji.
Myślę, że może być coś na rzeczy. Znaczy, ja nie wiem, jaką mamą była moja babcia, no bo siłą rzeczy mnie nie było, prawda?
Tak, tak.
A na, no powiedzmy, inne jakieś tam opinie na ten temat, no są rzeczy nieobiektywne. Natomiast faktem jest, że to, co pan mówi, to myślę, że moja mama też jest w jakimś sensie lepszą babcią, właśnie niż była mamą dla mnie. Tak? Nie wiem, czy to wynika z przepracowania pewnych rzeczy, czy po prostu nie ma się też takiej odpowiedzialności, czy jaką ma się do dziecka. No pewnie to jest złożone, ale no, myślę, że tak, że tak.
Bardzo, bardzo dziękujemy. Pani Agnieszko, za pani telefon. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
Ja też dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Rzeczywiście tutaj pani Agnieszka już wniosła, myślę, tak nawet spodziewałem się, przygotowując się do dzisiejszej audycji, że babcie często się pojawią. Zobaczymy jeszcze, kto powie o babci. Natomiast istota jest taka, że w gruncie rzeczy wiadomo, że najczęściej to są matki, z którymi dzieci mają kontakt pierwszy i taką pierwszą relację budują, natomiast ogromnie często to są inne bliskie osoby, czyli opiekun taki najbliższy spełnia istotną rolę, jeśli chodzi o konstruowanie naszego zdrowia psychicznego w przyszłości. Czyli mówimy dzisiaj o szalenie ważnej sprawie, mianowicie o tym, że to, jak będzie ukonstytuowany nasz system nerwowy, zarówno pod względem takim bardzo neurobiologicznym, jak i takim psychologicznym, zależy od tego, od tej jakości pierwszej relacji, z którą się zetknęliśmy w naszym życiu. Stąd tak bardzo istotna jest rola mamy. No i uwzględniając to, co pani Agnieszka powiedziała, to bardzo często młode mamy z różnych powodów, też uwzględniając okres, w którym te osoby żyły, co się działo na świecie w tym czasie, jakie kondycje psychiczne i fizyczne były jako mamy, wszystko razem powoduje, że były innymi mamami niż babciami. I to tak jak powiedzieliśmy, zupełnie różne sprawy na to wpływają. Jakkolwiek dla dziecka mama czy inna osoba, z którą to dziecko w pierwszych miesiącach życia ma kontakt bezpośredni, tworzy w sposób taki całkowicie, możemy powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością, jakby od tego zależy konstrukcja psychiczna nasza później.
Pierwszych miesięcy, pierwszych lat? Wiesz, myślę o tych sytuacjach, które są bardzo skomplikowane, wiesz, no nie zawsze ta osoba, która była przez te pierwsze miesiące, albo tej osoby nie było, jaki to ma wpływ?
Generalnie nasz umysł jest niezwykle skomplikowany i coraz częściej mówimy o imponujących badaniach dotyczących neuroobrazowania, jakby, które pomaga nam zobaczyć, jak ten mózg funkcjonuje. I okazuje się, że nawet przy tak skomplikowanych badaniach, przy których no, już wyraźnie widzimy pewne zjawiska, widać coś takiego jak neuroplastyczność, czyli to, że ten mózg się cały czas zmienia pod wpływem różnych oddziaływań. I niestety, jeżeli rzeczywiście pierwsze nasze relacje były bardzo trudne w pierwszych miesiącach, dniach czasami nawet, to nie zostaje bez śladu w nas, bo to jest niestety bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, że nasz system nerwowy i to, w jaki sposób przeżywamy lęk na przykład, jak radzimy sobie z regulacją emocji, kiedy nauczyliśmy się na przykład, że pewne sfrustrowane emocje można regulować i że może następować taki moment, w którym jesteśmy sfrustrowani, ale też może następować moment, w którym odczuwamy ulgę i czujemy się tacy uspokojeni. I teraz to zjawisko, które bardzo często widoczne jest w dorosłym życiu, czyli na przykład to, co się z nami dzieje w różnych relacjach, w relacjach partnerskich, w relacjach zawodowych, że ogromnie często doświadczamy silnych stanów emocjonalnych, bardzo intensywnie targających nami, to właśnie zjawisko, czyli to, co się z nami emocjonalnie dzieje oraz ile czasu potrzebujemy na to, żeby się regulować emocjonalnie, czyli od takiego stanu wzburzenia dojść do takiego stanu równowagi, zależy od tego, czy mieliśmy szczęście we wstępnym etapie swojego życia, tutaj już rozszerzam, czyli niekoniecznie pierwsze miesiące tylko, ale potem też co się dalej zadziało, bo być może pierwsze miesiące były bardzo trudne, ale potem mieliśmy szczęście na to, żeby być w relacji korygującej, w jakiejś takiej relacji, która nam pomogła radzić sobie z tymi ranami wcześniejszymi.
No wiesz, myślę o kobietach, jak rozmawiamy o zdrowiu psychicznym, no to myślę, że tutaj ważną częścią jest też depresja poporodowa, która dotyczy też mężczyzn, ale w dużo, dużo mniejszym stopniu. To też mało mówimy o tym, że depresja poporodowa też może towarzyszyć mężczyznom, którzy zostali ojcami, ale no, to jest taki kryzys bardzo dojmujący, właśnie często objawiający się w tych pierwszych tygodniach, miesiącach życia, chociaż tam, ja nie pamiętam dokładnie, ale to ta diagnoza może być nawet chyba w pierwszych 3 latach, to jest do sprawdzenia, ale no i właśnie pytanie, czy jeżeli matka przeżywa taki kryzys zdrowia psychicznego i nie jest w stanie ze względów po prostu takich obiektywnych, zdrowotnych, być przy tym dziecku tak, jakby chciała, czy to później można w jakiś sposób właśnie nadgonić, kiedy zaczynamy wspierać tą matkę, ona się zaczyna leczyć, wiesz.
No ja niestety...
Coś optymistycznego, Armen, teraz poproszę.
Nie lubię słowa nadgonić pod każdym względem, to znaczy no, pewnych rzeczy nie da się nadgonić. Chodzi o to, że oczywiście dzięki temu, że mózg jest neuroplastyczny, to jakby na każdym etapie życia, szczególnie na takim wstępnym etapie życia, jest możliwość wprowadzenia korekcyjnego doświadczenia relacyjnego, czyli że może inna relacja lub na przykład w tym czasie, kiedy matka zmaga się z trudnościami, no to może przejąć pewne role ojciec, babcia.
Tak, też ojciec może być tym pierwszym opiekunem, prawda? Nawet jeżeli mama jest obecna.
Dokładnie tak, więc niania, bardzo różne osoby mogą spowodować, że w tych pierwszych etapach, czyli taki opiekun, dla którego to jest bardzo ważne, żeby móc to zrozumieć, o czym my mówimy. No niestety, jeżeli dziecko nie ma szczęścia, żeby opiekun, żeby w oczach tego opiekuna było centrum wszechświata przez jakiś czas, że wszystko jest jakby powodowane tym, że to dziecko jest. Co to dokładnie oznacza? Oczywiście to przechodzi, to nie chodzi o to, żeby cały czas taka była relacja, co byłoby też szalenie niezdrowe. Natomiast chodzi o to, że w tym wstępnym etapie życia takie dziecko nie ma żadnych zasobów, w zasadzie nie ma zasobów intelektualnych, nie mówi, nie może w żaden sposób nazywać swoich potrzeb, jedynie to dziecko czuje. Mało tego, to, że to dziecko czuje, nie znaczy, że ono rozumie, co czuje, to znaczy co zrobić z tą emocją.
Na tak. przykład, to
Więc nie wiem, czy jestem głodny, czy jakieś inne potrzeby mam.
Opiekun też często nie wie.
Związane na przykład z pampersami. W związku z tym chodzi o to, żeby móc...
Jaki piękny eufemizm. Potrzeby związane z pampersami, tak.
I teraz chodzi o to, że takie dziecko intensywnie przeżywa i jeśli ma szczęście na to, żeby jakiś opiekun widział to, co to dziecko przeżywa, czyli był obecny, widział, co to dziecko przeżywa, rozumiał, co to dziecko przeżywa oraz miał zasoby na to, żeby w pewien sposób odzwierciedlić to, co się w tym dziecku dzieje, regulując jego napięcie, czyli opiekując się jego potrzebą konkretną, która jest frustrowana w danym momencie, w ten sposób obniżając u dziecka napięcie. Jeżeli tego doświadczenia jakieś dziecko nie miało, z różnych względów, i to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, bo te względy są niezwykle rzadkie wyborem matki czy innego opiekuna. Zazwyczaj te wybory są dramatyczne, to znaczy te sytuacje są dramatyczne. Bardzo często jest to związane z chorobą matki, ojca, z sytuacją gospodarczą, światową, wojną, jakimiś innymi sytuacjami, które powodują, że po prostu fizycznie nie ma możliwości, żeby zrobić coś więcej niż zaopiekować się takimi fizycznymi, fizjologicznymi potrzebami dziecka. Jakkolwiek trzeba powiedzieć, że jeśli ten okres życia dziecka, ten okres, w którym to dziecko głównie czuje, nie skończy się takim zjawiskiem, w którym to ktoś inny będzie oglądał, obserwował, patrzył, był obecny przy tym dziecku, a następnie odzwierciedlał jego potrzeby. Ja żeby to wyjaśnić, często wykorzystuję takie słowo jak responsywne. To znaczy, żeby rodzic był responsywny z dzieckiem w tym momencie, w którym to dziecko jest małe. Co to znaczy responsywne? Żeby sobie to lepiej wyobrazić, to możemy pomyśleć o tym, że jeżeli strona internetowa jest responsywna, to ona się otwiera na dużym ekranie, ale też na małym ekranie smartfona. Dostosowuje się treść bez utraty zawartości, dostosowuje się, staje się wygodne, możliwe do obejrzenia, czyli jest adaptuje się poniekąd do warunków. I teraz, jeżeli taki dorosły rodzic, mimo swoich różnych trudności, będzie w stanie być responsywny z tym dzieckiem, które przeżywa frustracje związane z potrzebami, to to dziecko będzie miało ogromną szansę na takie fundamenty, podwaliny zdrowia psychicznego, takiej kondycji psychicznej. Jeżeli tego nie doświadczy to dziecko w tym wstępnym etapie życia, to niestety pozostawia to ślady, które powodują, że przez całe życie musimy się uczyć z tym sobie radzić.
I tutaj wracamy do tych kobiet, które, no właśnie, to są mamy, to są babcie, też kulturowo cały czas, dzisiaj pewnie widzieli Państwo bardzo dużo informacji na temat tego, że większość opieki nad dziećmi należy do kobiet, większość obowiązków domowych, tego typu obciążeń, czegoś, o czym coraz częściej mówimy, tak zwaną pracą emocjonalną, czyli często też zarządzaniem tym, co się w ogóle w domu dzieje w sferze emocji, należy do kobiet i należało wcześniej jeszcze bardziej, bo jesteśmy, mam wrażenie, trochę jednak społecznie dalej, to też pokazują badania. Oznacza to, że właśnie u ciebie w gabinecie i w innych tego typu gabinetach ta matka, ta babcia często się pojawiają. Czy masz poczucie, że słusznie tak to skupienie i w ogóle ta narracja o tym, że właśnie idzie się do gabinetu omawiać to, jaką matką była matka, jest prawdziwe, czy to jednak jest mit?
Tak i nie, to znaczy takie wyobrażenia dotyczące psychoterapii polegające na tym, że podczas tej psychoterapii człowiek siedzi i się zastanawia, kto jest winny temu, że jego życie jest takie, jakie jest, no to jest błędne wyobrażenie, ponieważ psychoterapia taka zgodna z literą nauki w żadnym stopniu nie służy do tego, żeby skazać winnych. To kompletnie nie o to chodzi w psychoterapii. W psychoterapii raczej chodzi o to, żeby się zastanowić, w jaki sposób możemy wziąć odpowiedzialność za swoje życie aktualne i o to chodzi, żeby móc zidentyfikować obszary, które powtarzają się w naszym życiu, powodując w nas ogromną frustrację i doprowadzając do tego, że nasze życie nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli. No i teraz, jeżeli w tej psychoterapii orientujemy się, że w bardzo podobnych sytuacjach przeżywamy pewien ciąg emocji, podobnie się zachowujemy i skracając całą tą historię, może się okazać, że mamy podobne relacyjne trudności, któryś raz w związku podobne rzeczy doświadczamy. Mogą być to trudności związane z pracą zawodową, z przyjaciółmi i tak dalej. No i teraz zazwyczaj w psychoterapii dojdziemy do wniosku, to myślę będzie bardzo oczywista prawda, o której powiem, ale że że istotą, którą się powinniśmy zająć, której się powinniśmy przyglądać, to są relacje. Że chcemy się nauczyć w tych relacjach różnych czuć bezpiecznie, w tych relacjach różnych być bezpiecznymi dla innych, jakkolwiek wchodzić w zdrowe relacje. To jest taki bardzo częsty filar oddziaływań psychoterapeutycznych, w ogóle istota związana z psychoterapią. No i teraz, jak tu się przyglądać temu, dlaczego ja w taki czy inny sposób wchodzę w relacje, bez sprawdzenia tego, a jaka była moja pierwsza relacja? A gdzie ja się nauczyłem pewnych sposobów radzenia sobie? A gdzie ja się nauczyłem na przykład tego, że żeby ktoś mnie zauważył, to ja najpierw muszę zrealizować jego wszystkie potrzeby, czy jej. Albo gdzie ja się tego nauczyłem, że nie mogę powiedzieć, czego potrzebuję, tylko muszę wysyłać sygnały, takie znaki jakieś różne i czekać, aż ktoś się domyśli, czego ja potrzebuję. Albo na przykład, gdzie ja się nauczyłem tego, że jeśli nie będę agresywny, walcząc, żądający, to nie otrzymam niczego, że moje potrzeby nie będą zaspokojone. Lub w drugą stronę, gdzie się nauczyłem tego, że muszę być bardzo cichy, nie mogę się wychylać, nie mogę mieć żadnych potrzeb, bo będę za to ukarany. Więc chodzi o to, żeby przestać demonizować to
czyli
zjawisko.
Czyli to jednak jest łapanie błędów tego pierwszego opiekuna, opiekunki.
Nie chodzi o łapanie błędów, to niestety muszę rozczarować opiekunów i opiekunki. Mniej tu chodzi o opiekunów, a bardziej o pacjentów, którzy
są
w gabinecie.
To jest ważne, co powiedziałeś. Czyli, że to chodzi, to nie chodzi o to, żeby się skupić na tych matce, babci, ojcu i tak dalej, tylko o tym, żeby zrozumieć moje działania obecnie.
Dokładnie tak. I to jest ważne zarówno z punktu widzenia pacjenta, jak i osób niepokojących się terapią pacjenta, czyli na przykład rodzice, partnerzy i tak dalej. Dlatego, że no właśnie my potrzebujemy się zajmować tą przeszłością po to tylko, żeby zrozumieć aktualny stan. Czyli żeby móc ustalić, gdzie ja jestem teraz, potrzebuję wiedzieć czegoś na swój temat. I tylko do tego to jest, dlatego to jest szalenie istotne. Natomiast w momencie, w którym zorientujemy się, że doświadczyliśmy to, czego doświadczyliśmy, w związku z tym nasze pewne mechanizmy, które powodują, że w dalszym ciągu odczuwamy ból, są nieadaptacyjne i one wtedy miały początek podczas naszego wczesnego dzieciństwa, no to potrzebujemy coś z tym zrobić, żeby pójść dalej. Bo samo odkrycie i skazanie winnych zupełnie nie jest użyteczne, jeśli chodzi o budowanie naszego zdrowia psychicznego. Wręcz jest dokładnie odwrotnie. Jeśli skupilibyśmy się wyłącznie na tym, żeby zidentyfikować winnych, to by się zadziało coś szalenie niebezpiecznego. Bo okazałoby się, że jako dorośli ludzie nie jesteśmy w stanie zobaczyć, zrozumieć tego, że jesteśmy odpowiedzialni dzisiaj za swoje życie i że możemy stosować inne narzędzie niż te, które stosowaliśmy, jak byliśmy dziećmi. W związku z tym osoba psychoterapeuty również, czy w ogóle proces psychoterapeutyczny, nie może, nie powinien polegać na tym właśnie, że psychoterapeuta będzie dążył do tego, żeby ten pacjent czuł się tak bardzo dobrze w tym gabinecie terapeutycznym, żeby był taki zaopiekowany, żeby odnalazł w zasadzie matkę i ojca i żeby jemu tu było dobrze, żeby on tu był rozumiany. Bo istotą psychoterapii jest to, żeby pacjent mógł wchodzić w relacje na zewnątrz, czuć się dobrze poza gabinetem, a nie w gabinecie. Do gabinetu przychodzi po to, żeby jakby zaopiekować się pewnymi sprawami, zobaczyć pewne rzeczy, których nie widzi, ale on powinien możliwie krótko chodzić do tego gabinetu, a funkcjonować dobrze poza gabinetem.
Czy ten gabinet jest miejscem, gdzie te deficyty jakoś można dostosować do swojego dorosłego życia, jakoś je właśnie zmniejszyć? Co się dzieje z tymi deficytami, o których mówiłeś na początku, kiedy jako dorośli ludzie trafiamy do gabinetu psychoterapeuty?
Chyba potrzebuję więcej...
Mówiłeś o deficytach, które były związane z tym pierwszym opiekunem, pierwszymi miesiącami, tygodniami, latami życia. I później taka osoba, która ma te deficyty, kiedy właśnie coś tam się działo, tak? Tak jak mówiliśmy, niekoniecznie z decyzji, tylko z okoliczności związanych z tymi pierwszym czasem w życiu. Co się dzieje później? Czy to jest tak, że w gabinecie to właśnie jakoś próbujemy zaopiekować te deficyty, pozbyć się ich? Co się z nimi dzieje? Jakbyś to określił?
Bardzo dobre pytanie. Gdybyśmy sobie wyobrazili to, że w dorosłym świecie ktoś, na przykład psychoterapeuta, będzie zaspokajał nam potrzeby te, które były sfrustrowane w dzieciństwie, no to mogłoby być bardzo karkołomne. Zasadniczo chodzi o to, że pewne rzeczy się dzieją, zostawiają ślady i w zasadzie to, że my jesteśmy dorosłymi ludźmi, mimo różnych doświadczeń w dzieciństwie, nawet bardzo traumatycznych, jeśli przeżyliśmy i jesteśmy tu, to my w zasadzie sobie poradziliśmy z tymi trudnościami, z tymi deficytami. Chodzi tylko o to, że one pozostawiły ślad.
Ale możemy trafić do gabinetu, bo jesteśmy uzależnieni, bo nie jesteśmy w stanie zbudować relacji. To i tak byś powiedział, że sobie poradziliśmy?
Tak, dokładnie tak, bo jeżeli jesteśmy uzależnieni od czegoś i uznaliśmy, że ten sposób radzimy sobie z głęboką frustracją, którą przeżywamy, no to pewien sposób poradziliśmy sobie. Jeżeli nie umiemy wchodzić w relacje, też sobie radzimy sobie z tym życiem, tylko pytanie, czy to jest to, czego potrzebujemy. Mało tego, ja mogę powiedzieć, że w zasadzie wszystkie zaburzenia psychiczne, nawet myśląc tutaj już o nie takich, nawet myśląc o takich kategoriach mocno diagnostycznych, to one wszystkie mają w sobie element zdrowia. To znaczy, jak myślimy teraz o psychozie, na przykład jak pacjent jest w psychozie, no to w zasadzie to też jest jego sposób radzenia sobie z pewną trudnością, czyli to jest coś, co moglibyśmy nazwać rodzajem adaptacji. Mózg powoduje, że zniekształcamy maksymalnie rzeczywistość, żeby nas chronić przed czymś. To samo dotyczy na przykład pewnej dysocjacji, czyli może się okazać, że doświadczenie na przykład traumatyczne było takie intensywne dla nas, żeby nas chronić, mózg powoduje, że my kompletnie nie pamiętamy tego, albo odłączył się ten mózg na czas ten taki najtrudniejszy dla nas, no i dzięki temu przetrwaliśmy to okropne doświadczenie, ale... Czyli cały czas próbuję powiedzieć, że psychoterapia nie polega na tym, że my naprawimy coś, co się wydarzyło w wstępnym okresie naszego dzieciństwa, tylko psychoterapia polega na tym, że łagodzimy konsekwencje tego zjawiska. Psychoterapia polega na tym, że wzmacniamy tak zwane obszary, które są odpowiedzialne za mentalizowanie, czyli za rozumienie tego, co ja w danym momencie myślę o sobie, o danej sytuacji. Chodzi o to mniej więcej... w dużym skrócie, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, w której ja jestem w stanie jednocześnie myśleć i czuć o różnych zjawiskach. A w ramach tego, że myślę i czuję, no to czasami będę bardzo smutny, dlatego że przeżywam poważną stratę. Ta strata może dotyczyć właśnie tego, co dotyczyło właśnie okresu dzieciństwa, ale też może czegoś, co teraz. Jakkolwiek uświadomienie sobie, że ja czegoś nie mam, bo pewne doświadczenia ze wstępnego dzieciństwa spowodowały, że jestem kim jestem, to dzisiaj potrzebuję dobrze to zrozumieć, a następnie zadbać o to, żeby mechanizmy, które we mnie zostały utrwalone, za pomocą których ja ciągle czekam, aż ta moja potrzeba zostanie zaopiekowana. Ja ciągle wykonuję różne aktywności, tylko już nie tak po dziecinnemu, nie jak dziecko, no bo już rozwinąłem intelekt, umiem mówić, jestem w stanie myśleć abstrakcyjnie, ale ciągle próbuję zaspokoić te same potrzeby, które były niezaspokojone w dzieciństwie. I teraz mniej chodzi o to, żeby jakiś terapeuta te potrzeby zaspokoił, a bardziej o to, żebym ja zrozumiał, z czego wynikają moje takie błędne koła życiowe. Co takiego się dzieje, że ja nie jestem w stanie stać się dla siebie takim przewodnikiem, który prowadzi siebie, że moje życie nie wygląda tak, jak bym chciał, tylko co jakiś czas daje się wciągać w jakieś relacje, które są dla mnie nieadaptacyjne. Co jakiś czas mój sposób przeżywania emocji powoduje, że burzę różne sprawy, które zbudowałem. Albo poziom lęku jest tak wysoki, że nie jestem w stanie niczego zbudować. Słowem, podsumowując to wszystko, zdecydowanie bardziej w psychoterapii jesteśmy skoncentrowani na łagodzeniu skutków tych doświadczeń i zbudowaniu nowych, zdrowych sposobów radzenia sobie z tymi doświadczeniami, bo ich nie cofniemy. Czyli jeżeli by Państwo trafili na psychoterapię, w której ktoś będzie Państwu obiecywał, że zaspokoi deficyty z okresu dzieciństwa, no to już powinien być bardzo poważny sygnał, że trzeba uciekać.
Czy z każdymi deficytami, z tym pierwszym opiekunką, bo rozmawiamy o kobietach, można z każdymi deficytami zbudować dobre życie?
No to jest ciekawe pytanie, ale przypomnijmy, że możecie Państwo do nas zadzwonić, bo być może zachęcamy, żebyście powiedzieli nam właśnie, komu zawdzięczacie to, kim jesteście, zarówno w sensie pozytywnym, jak i w sensie negatywnym. Jeżeli chcecie Państwo powiedzieć nam o tym lub o coś zapytać, zachęcamy, żebyście zadzwonili pod numer 22 44 44 044, ponieważ postanowiliśmy, że w Dniu Kobiet porozmawiamy właśnie tak przywrotnie o tym, jak istotne znaczenie kobieta ma na konstrukcję zdrowia psychicznego świata.
Chcieliśmy mieć trochę szersze tematy, jak ja mówiłam we wstępie, ale już widać, że dzisiaj podczas tej godziny wszystkich nie poruszymy.
No więc jeśli chodzi o te deficyty, spróbujmy to podsumować i może nam się uda przejść dalej. No, zapytałeś, czy wszystkie deficyty jesteśmy...
Tak, czy to są, czy jakby na bazie każdych czy jeżeli mamy jako podstawę trudne dzieciństwo, czy na tej podstawie, na tym fundamencie można zbudować zawsze dobre życie odpowiednio pracując? Czy dla części osób jest to po prostu niedostępne?
Znowu, no zawsze trzeba zrezygnować z tego słowa, zawsze. Czasem się da, czasem się nie da. I doprecyzuję znowu dwie takie kwestie. Nawet nie chodzi o trudne dzieciństwo, bo jak mówimy o trudnym dzieciństwie, to możemy sobie wyobrazić o jakieś dramaty, które się działy, przemoc, jakieś patologiczne zachowania i tak dalej. Natomiast nam chodzi raczej o to, żeby ogólnie zrozumieć takie zjawisko, że gdybyśmy byli roślinką i ta roślinka, taka malusieńka, taka, co ledwo widać ją, wystaje z ziemi, to jeżeli ona zostanie narażona na takie bardzo niewygodne warunki, bardzo nieadaptacyjne, nie jakieś straszne, bo na przykład wystarczy, że to będzie silny deszcz, lub nie będzie osłony, lub przymrozki będą, lub nie będzie słońca. Czyli chodzi o to, że jeżeli jako mali, tacy bardzo wątłe roślinki w okresie dzieciństwa nie mieliśmy odpowiednich warunków do tego, żeby rozwinąć się, to trudno sobie wyobrazić, że w dorosłym życiu będziemy mieli wszystko, co jest nam potrzebne do tego, żeby nasza konstrukcja psychiczna była dla nas adaptacyjna. I tu znowu nie mylić tego z takim zjawiskiem, czyli nie chodzi o to, że za każdym razem, kiedy ktoś nie miał takiego szczęścia, żeby ten wstępny okres był zdrowy, no to nie znaczy, że taka osoba będzie słaba, nie radząca sobie z życiem, nic z tych rzeczy. Tylko raczej chodzi o to, że jego sposoby przetrwania będą bardzo dla niego nieadaptacyjne. Czyli można sobie wyobrazić taką sytuację, że takie dziecko wypracuje sobie pewne sposoby radzenia sobie z trudnościami, no i będzie bardzo często nawet bardzo dobrym, atrakcyjnym, interesującym obywatelem, mającym, wysoko funkcjonującym. Natomiast jeśli chodzi o jego wewnętrzny świat, jeśli chodzi o jego sposób radzenia sobie z potrzebami, takimi, które są w nas, niekoniecznie na zewnątrz. Nie chodzi o pewien sposób sprawczości działania, załatwiania, naprawiania, robienia, ale chodzi o to, w jaki sposób dbamy o obszary, które są związane ze światem emocjonalnym. Co robię wtedy, kiedy się czegoś boję, jak sobie radzę ze stratą, co robię, kiedy coś jest nie do zrobienia, znaczy kiedy nie można tego naprawić, czegoś tam, tak? Nie można się bardziej postarać. Po prostu dzieją się pewne rzeczy, na które nie mamy wpływu i które są wyjątkowo zasmucające. Jak ja sobie wtedy z tym radzę? Czyli ten nasz sposób widzenia świata w dużej mierze zależy od tego, jaka była jakość tej naszej wstępnej relacji. Znowu bardzo ważne by było, żebyśmy nie zostali z takim uproszczonym obrazem, że jeśli nie mieliśmy idealnego dzieciństwa, to znaczy, że nie będziemy mieli wspaniałego życia. Otóż nie ma idealnych rodziców, więc też nie ma idealnego dzieciństwa. To jest generalnie niemożliwe. Raczej chodzi o to, czy w tej relacji, bo my dzisiaj mówimy o relacji, były takie możliwości, żeby nastąpiło zarówno w pewnym sensie załamanie tej relacji, w takim znaczeniu, że ta matka, ten opiekun nie był responsywny, ale że on wracał do tej responsywności. Czyli że bywały takie momenty, w których niemożliwe jest to, żeby dziecko nie doświadczało frustracji, ale pytanie, czy miało szansę odzyskać tę matkę, tego opiekuna w znaczeniu takim emocjonalnym.
Zadzwonił do nas pan Jacek. Dobry wieczór, panie Jacku, witamy na antenie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja chciałem powiedzieć o kobiecie, którą pewnie zna pół Polski, która mnie osobiście bardzo dużo pomogła. To była pani Grażyna z radia. Ja akurat jako bardzo młody chłopczyk zostałem podgryziony przez psa. I potem przez wiele, wiele lat przechodziłem taką traumę. A oprócz tego jestem już osobą bardzo, bardzo, bardzo dojrzałą. No i jakiś czas temu sam siebie zdiagnozowałem. Okazało się, że mam zespół Aspergera, ale do ludzi, którzy przekraczą 50 rok życia, nie ma diagnozy. Ja po prostu dopiero jak zobaczyłem, że w rodzinie mam po prostu kogoś z spektrum, dopiero teraz, wtedy mi zaczęło się pewne rzeczy układać. Natomiast przez wiele, wiele lat, jeszcze w takiej komunistycznej Polsce, ciężko było. To w ogóle przede wszystkim nie było takiej wiedzy, natomiast można było tylko podejrzewać, że to jest pewna rodzaj nieśmiałości. może wtedy coś takiego się pojawiało jak ADHD i to chyba jedyne, co można było w tych latach, powiedzmy 60-tych, 70-tych, coś na ten temat usłyszeć. Dlatego też ja dosyć dużo jakby parę słów gwizdek, nie tędy na drogę, natomiast przez pewien czas już jakoś w życiu dorosłym, takim jako 18-20-latek, zacząłem coś na ten temat czytać, coś ewentualnie starać się zebrać, ale to były ciężkie, no dosyć ciężkie czasy. Wiem, że to jest dzisiaj, to jest troszeczkę inaczej. Natomiast zanim ja stałem się takim człowiekiem no, pełnosprawnym, bo potem przełamałem to wszystko i kwestie z tymi psami i kwestie takich deficytów społecznych, to naprawdę trwało bardzo, bardzo długo. No, po 30 dopiero zacząłem tam jak gdyby łapać sens tego i przez takie audycje, które w radiu zaczęły się pojawiać, zacząłem szukać literatury. No, i potem zbierałem książki jedna po drugiej. Tak kiedyś w młodym wieku w ogóle no, nie czytałem ani lektur, ani książek. Dopiero te książki pomogły mi. Pamiętam te pierwsze takie publikacje, które się pokazywały na terenie naszego kraju, to w ogóle jak dzisiaj na to patrzę, to naprawdę to takie siermiężne, ale pamiętam taki eksperyment, że musiałem sobie wyliczyć tyle pieniędzy, ile wystarczyło mi na pojechanie do miejscowości bliskiej 30-40 km i tylko tyle miałem ze sobą. Trzeba było pojechać w jedną stronę, tam wysiąść z pociągu i szukać osoby, która mi pomoże, przede wszystkim pomoże mi znaleźć się na powrót, pieniądze da mi na powrót, zagadać kilka osób i tak przełamywanie tej swojej nieśmiałości, w przypadku człowieka nieśmiałego, pewnie by to nie każdemu coś pomogło.
Panie Jacku, jeśli pan pozwoli, to spróbuję dopytać o kilka rzeczy. Będzie nam wtedy lepiej zobaczyć całość. Zacznijmy od tego, bo powiedziała pani, że pewna pani w radio. Czy ja rozumiem, że usłyszał coś pan w radio, tak? I panu pomogło to...
Pani Grażyna Dobroń, to jest już pani na emeryturze, ale ona naprawdę miała przez 40-30 lat audycję 2-3 razy w tygodniu plus nocne dwugodzinne audycje w niedzielę. Mm-hmm. Zapraszała no, psychologów, terapeutów, no, różnego rodzaju osoby, które zajmują się człowiekiem, zdrowiem psychicznym, fizycznym i nie tylko. I to mnie zaczęło kierunkować. To w zasadzie dużo mi pomogło. Mogłem po prostu znaleźć pewne rzeczy.
Rozumiem. Bardzo, bardzo to jest rzeczywiście ważne i szalenie budujące. To znaczy, że między innymi taka audycja jak nasza być może komuś kiedyś pomoże. Panie Jacku, a proszę powiedzieć, jeśli chodzi o ten wstępny etap pana życia, to czy mama, babcia, nauczycielka, niania, czy są jakieś osoby, którym pan, których bycie z panem jednak wpłynęło na pana życie, na to, kim pan jest dzisiaj? Zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Mhm.
Tak, jedna z babci bardzo mi pomogła. Ona po prostu była jako jedyna, troszkę tak stawała w mojej obronie, bo ja byłem dzieckiem tak zwanym żywym srebrem. Ale to było takie pojęcie no nie do końca precyzyjne. I rzeczywiście, no, czy nauczyciele, czy ci tam sąsiedzi, czy ktokolwiek inny, no to mieli do mnie jakieś tam dużo, zresztą nie tylko z mojej winy, z mojego zachowania i takich po prostu rzeczy, które no, czasem po prostu człowiek jakiś tam nie tylko żarty, ale piskliwy był, czy ewentualnie no nie zwracał uwagi zupełnie na pewne rzeczy, żył w swoim świecie. Część ludzi myślało, że to jest złe zachowanie, złe wychowanie, a A dziś nie wiemy, że to mogło być też inaczej. Ale tych ludzi wtedy naprawdę było bardzo mało.
Ale wracając, panie Jacku, do pana, bo to będzie wtedy łatwiej, bo powiedział pan bardzo, bardzo taką ważną rzecz, która być może dla słuchaczy też będzie interesująca, mianowicie, że wystarczy, że w tym naszym okresie właśnie wczesnego dzieciństwa, że będzie nawet jedna osoba, która będzie nas widziała, to znaczy, że będzie nas widziała inaczej niż wszyscy inni, tak? Bo rozumiem, że być może pana neuroróżnorodność powodowała, to nawet można tak wnioskować, rzeczywiście tak jak pan powiedział, no niekoniecznie diagnoza musiała być, ale mogło tak być, że pana pewne zachowania jako dziecka były interpretowane przez większość dorosłych jako niegrzeczny chłopiec. Tymczasem może jedna z babci widziała, no, z tego co pan mówi, że no, miał pan takie poczucie, że pana widziała i była po pana stronie. To co jest jakby bardzo ważne w kontekście tego, co o sobie myślimy później. A proszę jeszcze powiedzieć na koniec, panie Jacku, jak pan sobie teraz radzi i czy pan może ma jakieś pytanie do nas?
Znaczy, ja w tej chwili już jestem emerytem, ale rzeczywiście miałem takie sytuacje dotyczące jakiś czas temu, to jeszcze dekady temu. Natomiast teraz jeden z moich dzieci, to najmłodsze, które od samego początku, że tak powiem, dzisiaj jest to już nastolatek, ale kiedy panie w przedszkolu zwracają mi uwagę na pewne rzeczy, no to powiem tak, mówi się o różnych instytucjach w Polsce, ale ja jestem przekonany, że tylko przedszkole spełnia niewielką funkcję, jeśli chodzi o taką pomoc rodzicom, bo ani w szkole, ani na studiach, tym bardziej to jest już taki moloch, że po prostu człowiek ginie w tym wszystkim. A pani w przedszkolu zwraca uwagę na pewne historie, na przykład jest, nie wiem, 15 czy ileś tam dzieci w grupie i pani jest w stanie naprawdę przekazać kompetentną informację. I ja taką informację dostałem o synu 5-letnim, który musi siedzieć osobno, który powiedzmy nie chce ćwiczyć, który ma pewne takie zachowania dotyczące powtarzanych czynności, czegoś tam nie robi, czegoś się boi. I to był taki sygnał dla mnie dotyczący, że trzeba się tym zająć. I mimo, że o tym słyszałem, to nie mogłem sobie tego poukładać. I dopiero wtedy się okazało, że wspólnie z synem chodziliśmy do psychologa, do psychiatry, do różnych terapeutów. I kiedy była ta diagnoza, że on jest też w spektrum, to ja już miałem dosyć ukierunkowaną wiedzę i, że tak powiem, dosyć dużo na ten temat widziałem. Dzisiaj wiem naprawdę już, jak to postępować i tak dalej, natomiast...
Ale rozumiem, podsumowując, żebyśmy zdążyli, to rozumiem, że ta pana wiedza i to doświadczenie spowodowało, że mógł pan skutecznie pomóc dziecku, tak?
Dokładnie. To jest właśnie coś takiego tak, że staram się, też chciałem ludziom zwrócić uwagę na pewne zachowania, może warto się zgłosić do szkoły psychologiczno-pedagogicznej. Ludzie się obrażają na takie rzeczy.
Panie Jacku, bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję zatem, że w pana życiu no możemy wnioskować tylko, ale ze względu na brak czasu nie możemy dopytać, ale mamy nadzieję, że pojawiają się, są inne kobiety, które odegrały lub odgrywają istotną rolę. Życzymy wszystkiego dobrego. Dziękujemy, że pan do nas zadzwonił. Dobranoc. Zatem gdybyśmy mieli pozbierać wszystkie klocki, które porozrzucaliśmy, trochę powiedzieliśmy o tym, że patrzyłem też na Instagramie, kilka osób napisało, że rzeczywiście babcia była taką personą, która odegrała istotną rolę, właśnie taką powodującą się, że konstytuująca się osobowość, czy w ogóle myślenie o psychę, o świecie i nasze psychę w ogóle jest takie, jakie jest. Myślę, że to jest częste, że te babcie odgrywały taką rolę. Natomiast też jedna pani napisała, że przez lata zmagała się z ogromnym takim cierpieniem, prawdopodobnie wnioskuję z tego, co jest napisane, jakkolwiek rozważała, czy może nawet rozpoczęła psychoterapię, potem po to, żeby na przykład zrozumieć, że problem nie w tym, co ona, tylko w tym na przykład, w jakiej relacji jest. Także, że jakaś inna bliska osoba często jest powodem jakby takiego cierpienia i w takim znaczeniu również czasami zobaczenie czegoś z lotu ptaka pomoże zorientować się, w czym tkwimy.
Skąd twoim zdaniem te babcie mają większe zasoby niż te mamy? Przecież te babcie były wcześniej często mam inaczej zazwyczaj, w sensie...
No tak, i te mamy.
I chyba, że tam gdzieś się dzieją takie historie, typu na przykład rodzic nie żyje, to też biorę pod uwagę, dlatego tak nie mówię zawsze, no ale że jednak, że ta rola babci jest tą, której właśnie łatwiej jest się spełnić i sprawdzić.
Myślę, że to jest po prostu związane z doświadczeniem życiowym i z jakąś taką dojrzałością, która polega na tym, że czasem widzimy swoje błędy, więc mamy większą empatię, większą cierpliwość, a przede wszystkim myślę, że to jest kwestia tego, że nawet jedna z pań powiedziała, że być może to nie chodzi o to, że to jest moje dziecko, czyli ta odpowiedzialność jest nieco mniejsza, ale też naprawdę wiele rzeczy na to się składa. Inny okres w życiu w ogóle, być może więcej spokoju, więcej przestrzeni, więcej rozumienia też różnych zjawisk, bo to też jakoś tak zachęca nas do tego, że wbrew pozorom, żeby być dobrym rodzicem, no to nie trzeba być bezbłędnym, jakimś takim idealnie wyszkolonym, przeterapeutyzowanym, tylko po prostu chodzi o pewną obecność i umiejętność. Ta umiejętność wiąże się też z okolicznościami, jakie powiedzieliśmy, widzenia tego dziecka, że to dziecko jest i w danym okresie jego życia będzie dla nas najważniejsze. To jest naprawdę szalenie istotny element, jeśli chodzi o budulec naszego zdrowia psychicznego. Jeszcze na koniec powiem, że jednym z tych elementów, okoliczności, przy których kobiety są inicjatorkami pomocy, oprócz zdrowia własnego, kondycji własnej, czy okoliczności takich związanych z rozwojem, to są problemy relacyjne. Czyli jak osoby się zgłaszają na terapię pary, to najczęściej to kobiety są inicjatorkami takiego działania. I to też w pewnym sensie pokazuje, że rola kobiety, matki w tym wypadku ogromnie często przez całe życie powoduje, że ona bierze odpowiedzialność za wiele rzeczy, że bierze odpowiedzialność za system, bierze odpowiedzialność za związek, za dziecko, za męża, partnerkę, pracę. W pracy pewne rzeczy też się powtarzają.